Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
Dzień dobry, Piotr Topoliński. Słyszymy się o tej porze, żeby porozmawiać o tematach, które dla niektórych z pozoru mogą się wydawać trudne. Będziemy je jednak objaśniać w taki sposób, by każdy nie dość, że zrozumiał, to chciał wiedzieć więcej. Bo audycja, której będziemy słuchać we wtorki o 13.45, będzie, myślę, programem dla ciekawych wszechświata.
Naukąt.
Być może na niektóre tematy w szkole nie było czasu. Możliwe, że obawialiście się reakcji nauczyciela na swoje pytania. Nie ma jednak głupich pytań. Wszystkie wątpliwości dobry naukowiec potrafi w prosty sposób wyjaśnić. Zapytaj Fizyka to cykl wykładów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Badacze zajmujący się na co dzień bardzo różnymi tematami w swoich laboratoriach zapraszają wszystkich chętnych do rozmowy o wszechświecie. W ostatnim czasie mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej m.in. na temat laserów czy bardzo małych cząstek elementarnych. Kto nie przyszedł na te wykłady, spokojnie, polecam stronę Zapytaj Fizyka fuwedu.pl. Tam są filmy i slajdy. Poza tym jest okazja, by wpaść na najbliższy wykład. Ten już w piątek, 9 czerwca. Zapraszamy na wykład doktora Krzysztofa Ziołkowskiego. Tematem spotkania będą komety. Wpadnijcie na Pastera 5 na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. A już teraz, trochę w ramach zapowiedzi w Radiu Campus, zadamy kilka pytań o komety, które fascynują ludzi już od wieków. Naszym ekspertem jest profesor Jacek Leliwa-Kopystyński. Zacznijmy od rzeczy podstawowej. Czym kometa jest?
Komety są drobnymi ciałami Układu Słonecznego. Co to znaczy drobnymi? Ziemia ma średnicę 1000 razy mniejszą niż średnica Słońca. Mniej więcej. No, gdyby policzyć objętość, to byłoby 1000 do potęgi 3, czyli miliard razy mniejszą. To są bardzo grube oznaczenia. A komety są ciałami o średnicach, powiedzmy, 1000 razy mniejszą od rozmiarów Ziemi. Rozmiary komet, średnice jąder kometarnych wynoszą, powiedzmy, kilometr czy kilka kilometrów, a średnica Ziemi wynosi 12 tysięcy kilometrów. W związku z tym również w objętości Ziemi zmieściłyby się miliony komet. Istnieje szacowanie, różne, niedokładne, ale w każdym razie, że masa wszystkich komet, wszystkich, jakie istnieją, nie wszystkich, które były obserwowane, jest mniej więcej równa masie Ziemi. Wszystkie liczby, jakie ja podaję, to są liczby bardzo orientacyjne. Nie staram się podawać liczb dokładnych. Chodzi o orientację. Na skutek oświetlenia komety przez Słońce, to jest oczywiście doprowadzenie energii słonecznej. Wszyscy wiemy, jak jesteśmy na plaży, że robi się nam gorąco. A kometa jest zbudowana w znacznym stopniu z lodu H2O z zamarzniętej wody i jeszcze z innych zamarzniętych gazów, CO, CO2, amoniak, metan. W każdym razie głównym materiałem lotnym to jest lód wodny. On jest zmieszany z materiałami skalnymi, które przy okazji tego, że odparowuje, odsublimowuje, dokładnie mówiąc, lód, to wobec tego ten materiał sproszkowany, drobny, o różnych rozmiarach, ale przede wszystkim drobny materiał skalny również paruje. I kometa, która daleko od Słońca, to znaczy powiedzmy 5 czy 10 razy dalej od Słońca niż wynosi odległość Ziemia-Słońce, jest po prostu bryłką materii. Jak się zbliża do Słońca, to tym bardziej się staje, jak mówimy, aktywna, czyli emituje cząstki, a jednocześnie przez fakt, że otacza się taką atmosferą z tych cząstek i z tych gazów, ta atmosfera rozprasza, odbija promieniowanie i powstaje głowa komety, która to głowa komety jest widoczna z Ziemi, bo jądro komety jest malutkie, jest rozmiarów kilku kilometrów, praktycznie nie jest do oglądania bez urządzeń optycznych, albo jeszcze dokładniej, praktycznie nie było do oglądania do momentu, jak pojawiły się sondy, które się zbliżały do jąder kometarnych. Teraz ostatnio była to sonda Rosetta. Sytuacja jest taka, że kometa, ta, którą widzimy, składa się z jądra, którego z Ziemi, jak mówię, nie widzi się, wie się, że istnieje, ale nie widzi się, z tak zwanej głowy i z warkocza lub nawet z dwóch warkoczy, dlatego że są to warkocze, tak zwany warkocz pyłowy, czyli z materiału drobnoziarnistego, mineralnego, warkocz gazowy, a dokładnie rzecz biorąc jonowy. One są w stosunku do siebie odchylone pod pewnym kątem.
Taki ślad?
ślad komety w przestrzeni międzyplanetarnej. Z tym, że oczywiście kometa ten swój ślad gubi. Siła grawitacyjna komety nie jest dostatecznie duża, żeby te cząsteczki, które z niej wyleciały, żeby mogła z powrotem złapać. Czyli kometa za każdym zbliżeniem się do Słońca traci swoją masę. Istnieją obliczenia stosunkowo bardzo proste, które pozwalają powiedzieć, że kometa w tym bliskim Układzie Słonecznym, czyli z jej punktu widzenia bliskim, czyli wtedy, kiedy się zbliża na odległości do Słońca około odległości Marsa, Słońce-Mars czy Słońce-Ziemia, no to ona traci masę. Jak traci masę, to jeżeli wykona pełen obieg wokół Słońca w okresie kilku czy kilkunastu lat i wróci znowuż w pobliże Słońca, no to znowuż będzie tracić masę. I można oszacować, że kometa powiedzmy po 1000 takich obiegów, czy po 10 000, wszystko jedno w tej chwili, po prostu przestanie istnieć. A co to jest 10 000 obiegów po 10 lat każdym, to jest zaledwie 100 000 lat. Czyli to jest okres w skali kosmicznej bardzo, bardzo krótki.
Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę. Zapytam m.in. o to, jak się bada komety. Będzie też wątek związany z filmami katastroficznymi, ale o tym za chwilę. W Radiu Campus Naukąt profesor Jacek Leliwa-Kopystyński to ekspert zajmujący się kometami. Komety będzie można podziwiać razem z doktorem Krzysztofem Ziołkowskim na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego już 9 czerwca o 18 przy ulicy Pastera 5. Rozmawiamy o kometach, wytłumaczyliśmy już sobie, czym one w ogóle są. Tym razem sprawdźmy, jak się je bada i w jaki sposób powinniśmy to robić.
Naukąt.
Astronomowie wykrywają komety, które są nadzwyczaj słabe, ledwo widoczne. W związku z tym jest to, użyję pojęcia, codzienna, właściwie conocna praca, która w znacznym stopniu jest dzisiaj zautomatyzowana. Komety, które miałem przyjemność widzieć i ludzie, no trochę starsi od pana, którzy też się mieli przyjemność widzieć. Co prawda to nie był sierpień, tylko to była zima. W Austrii na nartach będąc pięknie wygwieżdżone niebo były komety Hyakutake i Hellbop. Tutaj dygresja, że nazwy komet pochodzą od nazwisk odkrywców. Czasami odkrywców było dwóch w jednym czasie. To są jakieś specjalne reguły Międzynarodowej Unii Astronomicznej nazewnictwa. Więc kometa Hyakutake, należy się domyślić, że odkryta przez Japończyka lub Japończyków, i kometa Hellbop. One były pięknie widoczne, to znaczy były jaśniej widoczne od sąsiednich jasnych gwiazd. Natomiast to jest fenomen dosyć rzadki, takie obserwacje komet. Wiem z przekazów rodzinnych, że kometa Heleja w roku 1910 była dobrze obserwowana, aż nie tylko z przekazów rodzinnych, ale z tego, czego się astronomowie spodziewali w roku 1986. No niestety to pojawienie komety było słabe. Kometa była, o ile dobrze pamiętam, w ogóle nieobserwowalna gołym okiem, ale może się mylę, może była po prostu słabo. W każdym razie żadnej sensacji, o hurra, kometa, nie było z tego powodu.
A możemy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych lat czegoś takiego jak o hurra, kometa? No nie będzie to kometa Haleja, ale może inna, innego odkrywcy.
Nie możemy się spodziewać żadnej komety, która byłaby jakoś spektakularnie widoczna. Po prostu dlatego, że tylko kometa Haleja jak na razie okazała się taką kometą, która zrobiła sensację właśnie po pierwsze z racji tego, że pan Haley, astronom naukowiec żyjący w czasach Newtona, korzystając z prawa powszechnej grawitacji, obliczył orbitę komety Haleja i stwierdził, że kometa Haleja od ostatniego pojawienia, które on miał przyjemność obserwować, pojawi się po 76 latach. No i to się zgodziło. Od tej pory ona jest zwana kometą Haleja. Mimo że przekazy historyczne stwierdzają, że można to, jak się mówi, ekstrapolować do tyłu, kolejne przyjścia komety Haleja były w latach wcześniejszych. Nikt oczywiście nie wiedział, że to będzie ta kometa Haleja. No i kometa Haleja była w roku, tak jak mówię, 1910, była spektakularna, w 1986 była chyba w ogóle niewidoczna gołym okiem. No będzie 1986 plus 76, pojawi się, czy będzie widoczna, ja nie sprawdzę. Może pan sprawdzić, czego panu szczerze życzę.
Naukąt.
Więcej na temat badań komet będziecie mogli usłyszeć w najbliższy piątek po 18:00 w budynku Wydziału Fizyki UW przy ulicy Pastera. Wykład wygłosi dr Krzysztof Ziołkowski, zajmujący się od wielu lat tym tematem. Więcej szczegółów znajdziecie na zapytajfizyka.fuw.edu.pl. A do naszej rozmowy z profesorem Jackiem Leliwa-Kopystyńskim wrócimy już za chwilę. Zadam m.in. pytanie, czy możliwe jest, żeby kometa uderzyła w Ziemię. Pojawił się element grozy w naszej audycji, bo kilka minut temu zadałem pytanie, czy kometa mogłaby uderzyć w Ziemię. Posłuchaliśmy muzyki, mogliśmy chwilę odpocząć, ale wróćmy teraz do tego frapującego tematu. Profesor Jacek Leliwa-Kopystyński to ekspert naszego dzisiejszego spotkania. Jak się okazuje, uderzenie komety w naszą planetę to nie jest pytanie całkiem teoretyczne.
Naukąt.
W ostatnim dwudziestoleciu, chyba w roku 1995, było bardzo spektakularne dla astronomów zjawisko zderzenia komety SL9. Nazwa pochodzi od nazwisk Schumacher-Levy, dwaj odkrywcy. Było zderzenie komety z Jowiszem. Ta kometa, zanim spadła na Jowisza, ja zaraz wyjaśnię słowo spadła, uległa rozbiciu na drobne paciorki, takie kawałeczki. Paciorki w sensie, że obserwowana przez teleskopy była jako sznureczek świateł. Według różnych ocen tych światełek było 19 czy 21, około 20. Oczywiście to zależało od możliwości teleskopu. Na skutek pola grawitacyjnego Jowisza ona się rozleciała. Zostały te fragmenty rozciągnięte na orbicie, znaczy między pierwszym a ostatnim była różnica bodajże 2 czy 4 dni i one kolejno trafiały w Jowisza. Przy czym muszę powiedzieć, wpadły na powierzchnię, co muszę sprostować albo wyjaśnić. Jowisz nie posiada powierzchni, bo Jowisz jest, to co my widzimy, to są chmury. To jest obszar gazowy, nieprzezroczysty. Ona wpadała w atmosferę, która im głębiej, tym bardziej gęsta. No i zostawiła swoje ślady, które trwały, te ślady, użyję słowa niewłaściwego, uszkodzenia, zaburzenia atmosfery, były obserwowane przez tygodnie.
A Ziemia?
I oczywiście Jowisz ma masę ponad 300 razy większą niż masa Ziemi. W związku z tym jego pole grawitacyjne jest odpowiednio silniejsze. A jednocześnie rozmiary Jowisza są, średnica jest 10-krotnie większa. Więc prawdopodobieństwo, że jakaś kometa uderzy w Jowisza jest nieporównywalnie większe niż to, że jakaś kometa uderzy w Ziemię. Oczywiście takie prawdopodobieństwo istnieje, było to przedmiotem, obliczanie takich prawdopodobieństw było przedmiotem wielu, wielu różnych prac. No, gdyby się zdarzyło, że takie zjawisko będzie przewidywane, ale przewidywać będzie można od momentu odkrycia komety. Będzie można powiedzieć, z prawdopodobieństwem takim a takim ta kometa uderzy w Ziemię w tym, a w tym dniu. Takie prace się robi, takie prace się robi również o zderzeniu asteroidów z Ziemią. No, ale na ogół, na szczęście, wyniki wskazują, że, znaczy w odniesieniu do asteroidów się robi, asteroidów, czyli planetoid. Natomiast do komety to jest o tyle trudno, że kometa, ta, która ewentualnie ma uderzyć w Ziemię, zostanie odkryta 2 lata przedtem. Na szczęście do tej pory takiej sytuacji nie było. Prowadzi się rozmaite badania i właśnie mające na celu szacować prawdopodobieństwo i jednocześnie są różnego typu prace, które mówią o, jak można by temu zapobiec. Więc na przykład zmienić orbitę tego ciała, które ma uderzyć w Ziemię, w jaki sposób, to już jest sprawa techniki. Techniki i oczywiście fizyki i tak zwanej mechaniki nie ma. Można by go rozbić na orbicie, no.
Czyli zrobić wcześniej to, co by się stało na przykładzie, który pan profesor wcześniej zilustrował.
Ja mówiłem o komecie Schumacher-Levy 9. Ta kometa została rozbita przez pole grawitacyjne Jowisza. Było całe jądro komety na skutek znalezienia się w polu grawitacyjnym Jowisza, który pociągał jakby silniej to jądro komety od tej strony, gdzie on był bliżej, a to, co było dalej, chciało jak gdyby zostać z tyłu. No i to rozciąganie wystarczyło, żeby kometę rozerwać na kawałki. W przypadku Ziemi szansa na takie zjawisko jest raczej niewielka, natomiast na szczęście również jest niewielka szansa, że jakakolwiek kometa uderzy w Ziemię.
Naukąt!
mówił profesor Jacek Leliwa-Kopystyński z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W piątek, 9 czerwca, wykład pod tytułem Komety, czym są i jak się je dziś bada. Misje Stardust, Deep Impact, Rosetta. Na takie spotkania przychodzi wiele osób, nie tylko z Wydziału Fizyki, zauważa profesor Jacek Leliwa-Kopystyński.
Wykłady popularne gromadzą ludzi, którzy chcą się coś dowiedzieć z danej dziedziny wiedzy. Wykład popularny musi być tak prowadzony, żeby szerokie grono ludzi odpowiednio wykształconych, słowo odpowiednio może to oznaczać nawet koniec szkoły podstawowej, może oznaczać maturę, ale nie musi oznaczać żadnych studiów technicznych czy biologicznych, żeby wykład musi być tak poprowadzony, żeby słuchacz był po pierwsze, żeby rozumiał, a przynajmniej rozumiał większość, a po drugie, żeby był tym zainteresowany. Ja użyłem określenia po pierwsze, po drugie, ale oczywiście można przestawić tą kolejność. No a ponieważ sam jestem fizykiem, a właściwie fizykiem pracującym na pograniczu astronomii, więc dla mnie jest wszystko ciekawe. Ludzie, którzy przychodzą na studia fizyki, to są na ogół ludzie, którzy przyszli nie z nadzieją, że będą, mówiąc brzydko, ale żargonowo, będą mieć piękną kasę po tym, tylko są ciekawi świata. Daj Boże, żeby mieli piękną kasę również.
Więcej na temat piątkowego spotkania, a także poprzednie wykłady w ramach cyklu Zapytaj Fizyka znajdziecie na zapytajfizyka.fuw.edu.pl. Polecam i zachęcam do słuchania naszych rozmów o świecie i wszechświecie. Naukąd powraca w czwartek o 13:45, a my na Wydział Fizyki UW będziemy wracali co tydzień we wtorki przed 14:00.